Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Kiedy pojawia się cukrzyca u dziecka, cała rodzina musi poradzić sobie z tą nową sytuacją. Co powinni zrobić rodzice? Gdzie znajdą wsparcie? O tym rozmawiam z Ewą Dygaszewicz, prezeską Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na Pomorzu, certyfikowaną edukatorką i dietetykiem. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W jakim wieku może u dziecka pojawić się cukrzyca?
Najmłodsze dziecko z cukrzycą zachorowało w drugiej dobie życia. To jest najmłodsze dziecko. Kiedyś ten szczyt zachorowań przypadał na 14-17 rok życia. Obecnie największa ilość dzieci z cukrzycą typu pierwszego to są dzieci 2-3-4-letnie.
Mając takiego nastolatka, my możemy być zaskoczeni tą chorobą też? Czyli to się zdarza?
To się zdarza. Najstarszą pacjentkę, jaką miałam w poradni diabetologicznej, miała 81 lat, więc to też się zdarza, że osoby w wieku 40, 50 czy nawet 80 mogą zachorować na cukrzycę typu pierwszego.
Są dwa rodzaje cukrzycy, pierwszego i drugiego. Ten typ pierwszy dotyczy części młodych osób, a typ drugi osób po najczęściej 50 roku życia. Czym ta choroba się różni od tej, na którą chorują dorośli?
Mamy trzustkę i na naszej trzustce są takie wysepki, które produkują insulinę. I u osób z typem drugim cukrzycy cały czas ta insulina jest produkowana. Insulina to jest taki kluczyk, który otwiera wszystkie nasze komórki w mięśniach, w sercu, w mózgu. I w typie drugim jest produkowana ta insulina, natomiast ona nie może otworzyć komórek, czyli to jest kluczyk, który otwiera nasze komórki i w typie drugim te komórki, te zamki są zatkane. Natomiast w typie pierwszym w ogóle nie mamy tych komórek, tych wysepek na trzustce, które produkują insulinę, czyli nie mamy kluczyka, tego, który powinien otworzyć naszą komórkę i pozwolić glukozie wejść do krwi.
Czyli jak na przykład różni się to leczenie? Dziecko dostaje insulinę, a osoba starsza niekoniecznie.
Tak, dlatego mówi się, że typ pierwszy to jest ten insulinozależny, a typ drugi insulinoniezależny. To też jest ważna informacja, że właśnie w tym roku obchodzimy stulecie odkrycia insuliny przez Frederica Bentinga i dzięki temu, że ta insulina została odkryta, dzieci z cukrzycą typu pierwszego mogą żyć. Jeszcze 100 lat temu, kiedy dziecko chorowało na cukrzycę typu pierwszego, umierało z powodu tej cukrzycy, bo cukier we krwi krążył bardzo duży, natomiast nie był w stanie dostać się do komórek, bo tylko insulina potrafi nasze komórki otworzyć i wpuścić do środka glukozę.
Jeśli u dziecka stwierdzono cukrzycę typu pierwszego, to zmienia się życie jego i jego rodziny?
Zmienia się bardzo i nawet na oddziale diabetologicznym mówi się, że te 2 tygodnie po diagnozie to jest taki okres żałoby, bo rodzice muszą zaakceptować to, że ich całe życie się zmienia. Dziecko musi jeść regularnie, każdy posiłek musi być przeanalizowany, przeliczony, ile tam jest węglowodanów, ile...
Dlaczego właściwie?
No bo trzeba wiedzieć, ile podać insuliny. Normalnie za nas myśli o tym nasz organizm. Trzustka wytwarza tyle insuliny, ile potrzebujemy. U dziecka, które jest aktywne, które rośnie, my musimy to wszystko obliczyć, zważyć, przeanalizować, ile tej insuliny podać.
Tak sobie myślę, że każdy rodzic, jeśli dziecko zachoruje na jakąkolwiek chorobę, no czuje się w pierwszym momencie na pewno zagubiony, może też odczuwać bardzo silny niepokój. Co w przypadku takiej diagnozy, kiedy mamy nastolatka i nagle okazuje się, że dziecko, które do tej pory było zdrowe, nagle okazuje się, że jest cukrzyca, to nawet to chyba niektórzy nie chcą wierzyć za bardzo, że to jest możliwe, że może to jakaś pomyłka, bo przecież było zdrowe do tej pory. To się może nagle zdarzyć, taka diagnoza?
Tak, w ciągu 3 miesięcy organizm potrafi zniszczyć, bo to jest choroba z autoagresji, potrafi zniszczyć te wysepki na trzustce, które produkują insulinę. To jest krótki czas. Dziecko zaczyna bardzo dużo pić, często siusiać, chudnie, pomimo tego, że je normalnie. I to są te pierwsze objawy, które świadczą o tym, że coś się dzieje z tą gospodarką węglowodanową złego. Wtedy jest diagnoza, no i całe życie przewraca się do góry nogami, bo jest kwestia właśnie ustalenia tego życia na nowo. Jak posiłki, ile insuliny, to wszystko musi nagle rodzic opanować. A to są rodzice, którzy często są w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Rodzice samotni, rodzice sami, którzy są chorzy. I naprawdę czasami bardzo jest to dla nich trudny moment w życiu.
A co się powinno zrobić w pierwszej kolejności? jak taką diagnozę usłyszymy? Jak zabrać się w ogóle za organizację tego życia?
Wszystkie dzieci z naszego województwa są kierowane do naszej Akademii Medycznej, gdzie są świetni lekarze. Jest doktor Sztangierska, doktor Szmigiero-Kawko i to są diabetolożki naprawdę z ogromnym sercem dla dzieci z cukrzycą. I na tym pierwszym etapie dziecko musi być w szpitalu, bo rodzic musi się nauczyć, jak żyć z cukrzycą, jak tą insulinę obliczać, jak komponować posiłki, więc ten pierwszy moment to jest edukacja na oddziale diabetologicznym dla dzieci.
A tak sobie myślę, zastanawiam się, czy trudniej jest, kiedy dziecko jest małe, czy trudniej jest z nastolatkiem, bo wiadomo, że wiek nastoletni to jest okres buntu. Dziecko małe może się zagapić, ale raczej wykonuje polecenia, powiedzmy, tak? Natomiast nastolatek może stwierdzić, nie, ja nie będę brał żadnej insuliny albo boję się tego, może mieć dużo więcej lęku i dużo więcej buntu przeciwko tej chorobie w sobie.
Tak, to prawda. Natomiast u dzieci małych to bardzo duża odpowiedzialność jest po stronie rodziców. Oni nagle zdają sobie sprawę, że to jest choroba, którą to dziecko będzie miało do końca życia i to, jak oni opanują opiekę nad dzieckiem, będzie miał wpływ na ewentualne powikłania w przyszłości. Więc tutaj rodzice są bardzo zestresowani, to dziecko troszkę mniej. Dla niego ta cukrzyca staje się czymś naturalnym. W wieku nastoletnim właśnie pojawia się bunt, ale ten bunt również może pojawić się u dzieci, które zachorowały w bardzo wczesnym wieku, które były nadmiernie kontrolowane i one też wtedy w tym okresie nastoletnim potrafią się buntować przeciwko cukrzycy. Nie chcą mierzyć, nie chcą brać insuliny. To bywa też problemem dla rodziców.
Wielu rodziców martwi się też, czy dziecko sobie poradzi. Właśnie jak będzie wyglądało to jego życie. Dociera do ludzi, że no nic już nie będzie tak jak wcześniej, bo cukrzyca wymaga dyscypliny. Tak to jest?
Tak, i to czasami jest zabawne, bo ja choruję 24 lata na cukrzycę i jak mnie widzą rodzice dzieci z cukrzycą, to mówią, wow, jak fajnie, bo oni cieszą się, że osoba chora na cukrzycę może pracować, realizować się, odnosić jakieś sukcesy. Dlatego też to jest takie wsparcie dla rodziców, że ta cukrzyca nie oznacza niepełnosprawności, można z nią dobrze żyć.
Można prowadzić normalne życie, tak. Być aktywnym, nawet sportowo, mieć rodzinę, zawodowo, tak. Mieć rodzinę, mieć dzieci i tak dalej. A jak dziecko może zareagować na wiadomość o cukrzycy? Co się powinno mu powiedzieć? Jak przekazać tą informację? Bo tak sobie myślę, że pani pewnie przekazuje takie informacje dosyć często, ale czasami są rodzice, którzy no nie dotrą do edukatora, do kogoś, kto zajmuje się tego typu sprawami i muszą sami dziecku wyjaśnić. To jak to powinni zrobić, żeby go nie wystraszyć? Co mu powiedzieć?
Zależy od dziecka. Zależy od tego, w jakim jest wieku. Powstają też takie fajne książeczki edukacyjne dla dzieci, które pokazują, na czym polega cukrzyca. Jest taka książeczka Dominiki Steciak o psie Beniu.
Także to jest dla tych młodszych?
Dla tych młodszych dzieci.
A takiemu starszemu zbuntowanemu?
No cały czas musimy tłumaczyć fizjologię cukrzycy, na czym ona polega i dlaczego to jest ważne, żeby tą cukrzycą opanować, tą cukrzycę, bo to jest choroba, której niestety nie możemy wyleczyć. Możemy ją dobrze leczyć, ale nie możemy jej wyleczyć. Ja mam takie doświadczenia, że dzieci z cukrzycą bardzo szybko dojrzewają. Nawet jeżeli to jest dziecko, nie wiem, 6-5-letnie, to ono nagle staje się bardzo odpowiedzialne. Hipoglikemia, która zdarza się przy cukrzycy, też jest takim lękiem dla dziecka, że ono nie chce tej hipoglikemii. Więc dzieci rzeczywiście dosyć szybko te zasady opanowują i wiedzą, że muszą, po prostu muszą zmierzyć, muszą zjeść posiłek. No rzadko się buntują, bo właśnie pojawiają się powikłania, te wysokie cukry dają takie zmęczenie, senność, niskie dają takie pocenie się, nerwowość, więc dziecko unika tych stanów i chce dobrze leczyć cukrzycę.
Czy my powinniśmy zawiadomić na przykład szkołę, nie wiem, najbliższych znajomych dziecka, rodziców tych dzieci, z którymi on się przyjaźni, koleguje? No jeśli to jest dziecko małe, nauczyciele, szkoła powinni wiedzieć, nastolatek może się przeciwko temu buntować. Mówisz o mnie rzeczy, których ja nie chcę, żeby inni wiedzieli. Ale jednak mimo wszystko powinna szkoła wiedzieć o tym, że dziecko jest chore?
My jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków prowadzimy szkolenia właśnie dla nauczycieli, dla rad pedagogicznych, żeby mówić, tłumaczyć, edukować, co to jest cukrzyca, dlaczego nie należy się bać tej cukrzycy. Jeżeli dziecko od najmłodszych lat w przedszkolu, w szkole podstawowej może mówić o tym, że choruje i że to jest zrozumiane przez nauczycieli, to też łatwiej mu o tym mówić, jak jest w liceum. Rzeczywiście ten okres liceum czasami jest takim czasem, kiedy dziecko chce ukrywać to, że choruje na cukrzycę.
Liceum, bo chce szkoły być, średniej ogólnie.
Tak, tak, chce być takie jak inne dzieci. Nie chce być jakimś właśnie odmieńcem, który ma pompę, sensory nosi, tak, te ciągłe monitoringi glikemii. I tu musimy też to uszanować. Porozmawiać z dzieckiem, oczywiście najbliższy nauczyciel, wychowawca powinien wiedzieć, ale to też nie możemy narzucać dziecku, że ono ma o tym mówić, jeżeli ono tego nie czuje.
Wspomniała Pani o pompie. Chciałam przejść do tego, jak to wygląda później w praktyce. Czyli dziecko po takiej diagnozie, po pobycie w szpitalu, tym pierwszym takim, gdzie uczy się i ono, i rodzic, jak sobie radzić z cukrzycą, wychodzi ze szpitala i co się dalej dzieje?
Pompa jest refundowana do 26 roku życia, więc w naszym województwie dzieci wszystkie dostają oczywiście też pompę, ale również w całej Polsce.
Powiedzmy jeszcze, to jest takie urządzenie, które...
które całą dobę podaje insulinę, naśladuje pracę trzustki, malutkie daweczki podaje całą dobę. Natomiast na samym początku, czasami w okresie remisji, kiedy jakby ta cukrzyca troszkę odpuszcza, jest możliwość podawania insuliny za pomocą penów. To są takie jakby długopisy z insuliną, a potem właśnie przechodzi się już na leczenie za pomocą pompy insulinowej.
Jak taka pompa wygląda, gdzie ją dziecko nosi, nie wiem, w kieszeni?
Pompa jest wielkości telefonu komórkowego, jest na takim małym wężyku, chociaż są też pompy bezdrenowe, czyli takie, które nie wymagają tego podłączenia. I to jest takie małe urządzonko, które gdzieś tam w kieszeni się nosi. Niektórzy mają takie specjalne na pasie, te torebki, gdzie tam mogą sobie schować pompę. Młodsze dzieci mają plecaczki z tym całym sprzętem. Także gdzieś przy sobie dziecko tą pompę musi mieć.
I ona jest podłączona gdzieś w jakimś miejscu do ciała, gdzie
jest
igiełką,
podawana,
tak?
Insulina.
To jest po prostu podłączony kabel, igiełka, pompa, tak? Taki
tak,
zestaw.
Jest taka igiełka malutka, która jest po prostu w tkance podskórnej, plasterek i po prostu całą dobę ta pompa podaje insulinę. Chociaż też musimy pamiętać, że cały czas rodzic odpowiada za to, jakie bolusy są podawane do posiłku, bo to też nie jest tak, że ta pompa wie, co my jemy, jaką ilość węglowodanów. Tam musimy wprowadzić tą ilość węglowodanów, którą dziecko zjada.
A bolusy to oznacza?
Takie dodatkowe porcje insuliny do posiłków, więc to też musimy cały czas robić. Pompa jest urządzeniem. Ona nie zastąpi pracy zdrowej trzustki.
A dziecko może podjadać między posiłkami, które choruje? Taki nastolatek, nie wiem, idzie do szkoły i sobie tam coś zakupi w sklepiku na przykład?
Do każdego posiłku, który zawiera węglowodany, musimy podać insulinę. Czyli jeżeli chrupałby sobie marchewki czy seler naciowy, to nie musi podawać insuliny. Ale jeżeli to będzie kanapka, to już tą insulinę musi podać.
Czyli cel rodziców, utrzymać odpowiedni poziom glukozy we krwi, cel dziecka również taki.
Tak, no teraz mówi się o tym czasie w zakresie docelowym, czyli 70-180 mg procent. To jest ten zakres, do którego powinniśmy dążyć. Oczywiście zawsze zdarzy się z powodu stresu, z powodu jakiejś choroby, że te cukry będą trochę wyższe, ale zawsze wtedy szybko wracamy do tego zakresu docelowego, tak zwany TIR, i w tym czasie, w zakresie musimy się utrzymywać.
Teraz jeszcze, jak wygląda taka codzienność? Już jak wszystko jest ogarnięte, mamy tą pompę, dziecko sobie chodzi do szkoły, wszystko wróciło teoretycznie do normy, to mimo wszystko pobyty w szpitalu jakieś z tym się wiążą?
Pobyty w szpitalu bardzo rzadko, tylko na początku właściwie jest konieczny ten pobyt w szpitalu, a jeżeli to jest młodsze dziecko w przedszkolu, no to rodzic nadal musi być, bo musi podać ten bolus do obiadu, do drugiego śniadania, więc czasami jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy, jeżeli to jest dziecko w przedszkolu. Jeżeli to jest dziecko w szkole, to ono już samo daje sobie radę. No i właśnie to życie z cukrzycą to wygląda tak, że pomiar insulina, posiłek. Pomiar insulina, posiłek. Nie możemy o tej cukrzycy zapomnieć ani w dzień, ani w nocy. Dobrze, że są teraz ciągłe monitoringi glikemii, że rodzice już nie muszą w nocy wstawać i jeszcze w nocy dziecku mierzyć poziomu glukozy, tylko są takie plasterki, które ma się na ramieniu, sczytuje się telefonem i dzięki temu wiemy, jaki jest poziom glukozy.
Czy zdarzają się takie zjawiska dyskryminacyjne, że na przykład dziecko nie może być przyjęte do przedszkola albo w szkole są jakieś problemy, których powodem jest cukrzyca?
niestety cały czas do nas takie informacje docierają. Nawet tydzień temu jedna z nauczycielek, która miała mieć w klasie dziecko z cukrzycą, zrezygnowała z pracy. Powiedziała, że ona nie będzie pracowała tam, gdzie jest dziecko z cukrzycą, bo ona nie chce dodatkowych obowiązków. Po to też szkolenia dla nauczycieli, żeby im wytłumaczyć, że dzieci z cukrzycą jest coraz więcej i będzie jeszcze więcej i że wcześniej czy później muszą zrozumieć, na czym polega cukrzyca i pomóc tym dzieciom. Na wiosnę prowadziłam takie szkolenie, gdzie dziewczynka po COVID-zie zachorowała na cukrzycę typu pierwszego, zostały jej 3 miesiące zerówki i nauczyciele nie chcieli z powrotem do tej zerówki przyjąć, bo mówili, a to niech już idzie do pierwszej klasy. Ale ona chciała się pożegnać z dziećmi, z tym swoją zerówką i dzięki temu szkoleniu, które prowadziłam, przyjęli tą dziewczynkę na to 3 miesiące i ona mogła do końca roku chodzić ze swoją zerówką do przedszkola. Także
co w takich sytuacjach mają robić rodzice? Gdzie uzyskają wsparcie? Gdzie mogą się zgłosić w ogóle po informacje i jak sobie poradzić? Bo ja rozumiem, że państwo macie pewnie doświadczenia i jesteście w stanie tutaj wesprzeć.
Tak, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, które mieści się na ulicy Halera w Gdańsku, jak najbardziej zawsze zapraszamy.
To jest taki oddział wojewódzki.
To jest oddział wojewódzki, ale też koło miejskie w Gdańsku, więc my tam, jest telefon podany na stronie naszej właśnie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, oddziału wojewódzkiego. Także my zawsze telefony odbieramy, pomagamy, doradzamy. Współpracujemy też z Gdańskim Centrum Edukacji Nauczycieli, więc cały czas wspieramy, pomagamy, tłumaczymy, zawsze można się do nas zwrócić. A na stronie naszej oddziału głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków też jest na bieżąco dużo informacji na temat cukrzycy pierwszego, drugiego typu, nowości.
Czy wasze stowarzyszenie prowadzi też takie poradnictwo psychologiczne dla rodziców, dla dzieci, dla nastolatków? Można takie wsparcie też uzyskać, kiedy ktoś po prostu sobie nie radzi z opanowaniem tej choroby.
Wsparcie psychologiczne udzielane jest rodzicom w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, także taka możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego jest. Jeżeli ktoś się do nas zwróci o pomoc, to my też postaramy się takie wsparcie zorganizować.
Ewa Dygaszewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na Pomorzu, certyfikowana edukatorka i dietetyk. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Z Państwem się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.